Ευαγγέλιο κατά πρώτου Θε, Ευαγγέλιο Λουκάσα, ομαδιάρισμε τον Ιησούς Αβιορδάνη, αγίσε ειδόνς ξα Ευαγγελίστο Λουκάσα, Δουχ Σφιέντε πόμεναν, γιατί εσ σέντνο Ευαγγέλιο Λουκάσα, γιατί εσ πότσταβόβα ψεσβάνε, να κοτσόντου κουάτε κλούτς. Οι λατερότες czytanie będzie dobrane pod kątem czytanej Ewangelii. Co jest sednem Ewangelii Łukasza? O to zapytam po odczytaniu pierwszego czytania.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Nazwą ich terebintami sprawiedliwości, szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia. Zabudują prastare rumowiska, podniosą z gruzów dawne budowle, odnowią miasta zburzone, świecące pustkami od wielu pokoleń. Staną obcokrajowcy, by paść waszą trzodę. Cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać winnice. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana. Mienić was będą sługami Boga naszego. Zużyjecie bogactwo narodów. Dobrobyt ich sobie przywłaszczycie, ponieważ hańba ich była zdwojona. Poniżenie i zniewagi były ich udziałem. Przeto w swej ziemi odziedziczą wszystko w dwójnasób i zażywać będą wiecznego szczęścia, albowiem ja, Pan, miłuję praworządność. Nienawidzę grabieży i bezprawia. Oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi wieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana. Ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Oto Słowo Boże.
Skoro obiecałem pytanie, no to stawiam pytanie, co jest sednem Ewangelii Łukasza? O co najpierw i przede wszystkim chodzi w Ewangelii Łukasza? Czy pamiętacie? A co jest herbem Ewangelii Łukasza? Wół, tak. A czego symbolem jest wół?
Bogactwo,
tak jest. No wszystko wiecie, tylko nie chcecie mi mówić. Ignorujecie mnie po prostu. I takie ładne pytanie do nas kieruje. Wstydziłby się. Tak, istotnie tematem podstawowym Ewangelii Łukasza jest pojęcie posiadania. Posiadania oczywiście tych dóbr materialnych. I w tym czytaniu z proroka Izajasza jest powiedziane, że Jezus przyszedł zrealizować rok łaski. Rok łaski. A co to jest rok łaski? Trudniejsze pytanie. Ale to nie znaczy, że musicie milczeć. Rok łaski. Rok jubileuszowy. A co to jest rok jubileuszowy? Będziecie czytać w lekturze domowej kapłańska, rozdział 25. Nie, na razie ci nie dam. żebyś wiedział. Księga Kapłańska, rozdział 25. Otóż jest to rozwinięcie teologii roku jubileuszowego, że do Pana należy cała ziemia, jak za chwilę będziemy się modlić słowami pierwszym wersetem psalmu 24. Wszystko jest moje, materialne. Wszystko, co jest materialne w tym świecie, jest moje. Ja jestem właścicielem. Okazuje się, że w starożytności, nawet w pobożnym Izraelu, byli wielcy właściciele ziemscy. Tak jak w czasach szlacheckich, arystokracja i szlachta byli właścicielami ziemskimi. To było źródłem ich dochodów i dzięki temu mogli prowadzić życie pańskie, rzekomo szlachetne, wyzyskując mniej lub bardziej chłopów pańszczyźnianych, którzy za fakt istnienia w ogóle byli zobowiązani do darmowej pracy, a byli utrzymywani na tyle, żeby żyli i mogli pracować. I przez tyle stuleci była czytana Ewangelia Łukasza, przynajmniej trochę fragmenta. I tak jak kiedyś święty Paweł w słowie do mnie powiedział, Ewangelia Łukasza w ogóle jest nie tylko rozumiana, nie jest rozumiana, ale w ogóle jest praktykowana. Że to, co mam, to jest pańskie, to jest Boga. W związku z tym potrzebujący może przyjść i sobie wziąć. I tak właśnie jeden rok był ustanowiony w Izraelu. Najpierw był rok szabatowy, co 7 lat nie wolno było uprawiać ziemi. Wszystko miało ugorować, żeby ludzie zaczęli się uczyć, przyjmować prawdę, że oni nie mają prawa do ziemi, że Bóg Jahwe ma prawo do ziemi. Księga Kapłańska, rozdział 25. Otóż jest to, żeby ta biedota na ziemi mogła odpocząć jeden rok. Ba, oni mogli przyjść i wszystko, co się urodzi na dziko, z tego korzystać. Łącznie z winnicami, sadami. I ten biedny właściciel chodził i teraz nie wiem, czy szczuć psem, czy bić ich, no ale nie wolno. Leczenie rodziny ludzkiej z chciwości. Moje. A później przychodziła śmierć i Pan Bóg mówi, o nie, to było moje. Twoje jest to, co przyniosłeś w swojej śmierci w tamto życie. Dlatego zauważcie, że Ewangelia Łukasza zaczyna się od wizyty świętej rodziny w stajni. Jezus się rodzi. Tam inauguruje rok łaski dla biednych, ubogich. I oni jeszcze się dzielą tym, co mają. Ale Jezus im dał największą radość, że oni pierwsi witali Mesjasza na tej ziemi. Ewangelia Łukasza kończy się dziejami apostolskimi. To jest drugi tom. To jest drugi tom dzieł apostolskie. I powinny następować bezpośrednio po Ewangelii. Jest pięćdziesiątnica. Jest takie wysycenie Duchem Świętym, bogactwem Bożym, wnętrz ludzkich, że spontanicznie się dzielą tym, co mają z ubogimi. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. Wszystko mieli wspólne. Wtedy dopiero Jezus uzdolnił do roku łaski, do roku jubileuszowego. Rok jubileuszowy to było 7 razy 7. Wyjątkowe żądania. Niewolnicy otrzymywali wolność. Ba, ci bogaci, którzy kupili od biednych, wykupowali majątki, ziemię, musieli im zwrócić. Ojej, jak to trudno zwrócić. Wiecie, nawet te długi, jak trudno zwrócić. Zupełnie zaniechaliśmy zrozumienie Ewangelii Łukasza. Wół, symbol bogactwa. Im ktoś miał więcej pola, ty musiał mieć więcej wołów. Tak jak szlachta pytała, ile masz kominów, chłopów, pańszczyźnie, ile masz kominów, to w tamtych czasach pytano, a ile masz wołów? 100 wołów. O, 100 wołów. To ile musi mieć ziemi? Pecus po łacinie, pecus to jest bydło. A pecunia po łacinie to są pieniądze. Pecunia. Pecunia non olet. Wiecie to. Pieniądze nie śmierdzą. Nawet jeżeli są pobierane w toalecie. Pecunia non olet. To powiedzenie już ukuli Rzymianie, bo pobierali opłaty. Zupełnie nie rozumiemy i zupełnie rozmijamy się z wymaganiami roku jubileuszowego. Nawet nie wiem, jak ja bym się czuł, gdyby ktoś z biednych parafian przyszedł, mówi, przeczytałem Ewangelię Łukasza, zrozumiałem, gdzie twoja skarpeta. No gdzieś była, ale nie wiem. Być jutro będę szukał, a w międzyczasie bym gdzieś ukrył w czymś innym. No nie jest wesoło. Ja mówię w sposób wesoły, ale to nie jest wesołe. To jest bardzo bolesne, bo bieda ubogich jest wielkim cierpieniem Jezusa Chrystusa. W każdym człowieku biednym, ubogim cierpi Jezus. Cierpi Bóg. Bo to Jego dziecko cierpi. Sedno. A teraz pomodlimy się słowami psalmu 24. Odczytam Ewangelię. Podsumuję.
Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. Świat i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie. Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego. Bramy podnieście swe szczyty i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? To Pan zastępów, On sam jest Królem Chwały.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po chrzcie świętym w rzece Jordanie Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. Oczy wszystkich w synagodze w nim były utopione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przeświadczyli mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Zaprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo zostało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy tak, że wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. Jezus jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Jezus zacytował proroka Izajasza, rozdział 61, żeby powiedzieć, że między innymi przyszedł tak wysycić wnętrze człowieka tym, czego mu nie zabierze nawet śmierć, żadne szczęście bogactwem Bożym, żeby wreszcie nie był ubogi. Bo nawet gdy miał pół świata, to jest ubogi, nie mając Boga. Więźniami są wszyscy multimilionerzy. Więźniami. Są ślepcami, niewidomymi, bo nie widzą, że nic nie mają, nie mając Chrystusa zmartwychwstałego w sobie. Nie mają wolności, bo od rana do nocy przemyśliwują. A teraz jaką transakcję? Kogo tu wykupić, żeby zwiększyć dochody? Jezus przychodzi odkłamać idole świata, które są celebrowane przez telewizję, podziwiane, naśladujcie ich. A chrześcijanie wzdychają, no już co nieco. Ale poczekajcie, jak ja przekręcę śrubę, trochę zwolnię robotników, pracowników. Czy z głodu umrą, to jest ich sprawa. Ważne jest, żebym ja wywindował swoje dochody. A my, kapłani, powinniśmy właśnie, kiedy ludzie na pasterkę przyjeżdżają, właśnie na te tematy mówić. A kto ma odwagę? Między innymi z powodu niebezpieczeństwa zmniejszenia tacy. Muszę tylko do was przemawiać. Przepędzisz wszystkich ze świątyni. Jezus powiedział tak. Dlaczego w Kafarnaum? Kafarnaum, jak wiecie z lektury poematu Boga Człowieka, było prześlicznym miastem w stylu rzymskim i greckim zbudowane i przeważnie tam mieszkali poganie, czyli Rzymianie i Grecy. Bardzo zamożni, bogaci. Jezus tam chętnie nauczał, bo wiedział, że gdy zacznie nauczać w Nazarecie, to wprawi swoich rodaków tylko w zakłopotanie. Przedtem takie ładne stoły robił, szafki i tak dalej. A teraz patrzcie, patrzcie. Co o tym sądzić? Więc taktyka Jezusa polegała na tym, że chciał w okolicznych miasteczkach, które przeważnie były pogańskie, objawić, że na nim spełniają się księgi święte, obietnice znaków mesjańskich. Później ewentualnie jego rodacy zaczną iść po rozum do głowy, zastanawiać się. No i w końcu pojawił się w Nazarecie. Jezus widział, co oni tam mają w głowach. Dlaczego on chodzi do tego Kafarnaum? Tam uzdrawia ludzi. garną się do niego poganie. No a my Żydzi musimy iść tam, do Kafarnaum. Nam, Żydom się to należy. A nie poganom. Miłość Boga Jah. Czyli przez chciwość już chcieli wywłaszczyć pogan z miłości Bożej. Da przyszła w Jezusie Chrystus. Odsunąć. Ewentualnie na końcu. Bo Jezus zaczyna od pogan, żeby ułatwić Żydom, żeby poczuli świętą zazdrość, a nie szatańską nienawiść, że z miłością Bożą idziesz do pogan, a nas pomijasz. To się nam należy. Takie rozumowanie jeszcze panuje dzisiaj. Dlaczego Pan Jezus daje dary charyzmaty gdzieś tam pewnym ludziom w odlanach protestantyzmu, wzbudza wspaniałych, charyzmatycznych mówców, uzdrowicieli? Przecież to nam w Kościele katolickim to by się należało. No i Jezus tylko powołał się na Pismo Święte, że Bóg Ojciec, który działa w Starym Testamencie, również objawiał swoją miłość w stosunku do pogan. Eliasza w Królestwie Północnym Izraela, czyli w Samarii, już nikt nie chciał słuchać. Wiecie, jak go przezywali? Łysek, dzieci go przezywały. Bo jakże szlachcic, które wprowadzały królowa Jezabel przez prostytucję sakralną, przez uczty, przez upojne wina. No taki Bóg to jest sympatyczny. Człowiek się i naje, i napije, i jeszcze co innego może robić. I Eliasza nikt nie chciał słuchać. To poszedł do poganki, która była prozelitką i dlatego była prozelitką, ponieważ wiedziała, że jeżeli jest Bóg, to jest jeden. Jeżeli Bóg jest, to jest święty. Idź do niej. I co było, to wy wiecie, tylko nie chcecie mi powiedzieć, będziecie znowu milczeć. Tak samo było z Naamanem, gdy już działał Elizeusz, uczeń Eliasza, następca. Nikt strętowaty do tego proroka nie przychodził, nie prosił. Z tych samych przyczyn Naaman przyszedł, mimo iż był ministrem, miał rangę ministra wojny, i olśnienie, zdumienie, i poprosił, żeby trochę tej świętej ziemi mógł z sobą wziąć i tam Boga Jahwę czcić. I prosił o dyspensę, żeby mógł króla wprowadzić do świątyni pogańskiej, bo taki był obyczaj, że go pod rękę prowadził. Żeby tutaj się nie pogniewał na niego Bóg Jahwę i nie cofnął mu uzdrowienia, bo to z tytułu zawodu taki ma obowiązki. Podsumujmy. Człowiek nie tylko jest chciwy, gdy chodzi o dobra materialne, ale człowiek jest chciwy także, gdy chodzi o dobra duchowe. Tym razem Izrael chciał zawłaszczyć to, co sobą reprezentował Jezus Chrystus, i miano mu zazwę. Nawet apostołowie byli nieszczęśliwi, ilekroć razy Jezus wychodził poza Palestynę i tam uzdrawiał, przemawiał. Siedzieli tacy smutni, tacy przegnębieni. Kiedy my wrócimy na teren Palestyny i nauczyciel będzie świadczył te dobrodziejstwa naszym rodakom. No a szczególnie szarał Judasz zawłaszczyć. To jest jako Mesjasza odrzucenie go na krzyż. Kochasz Boga. A ja słyszę, że jestem politycznie niewierny Polsce. Nie kocham Polski. Słyszę to. Nawet jak mi nie mówią, to ja słyszę. Zawłaszczyć krzyż. Boże kochany. Kiedy te serca ludzkie popękają, uwięzieni w pewnych tradycjach, nawykach, kiedy zaczniemy służyć tej miłości, którą Bóg Ojciec się zachwycił, podnoszą do nieskończonej potęgi w tajemnicy zmartwychwstania. Tylko z tą miłością mogę się utożsamić. To jest mój Syn umiłowany. Tylko taka miłość wniknie we mnie na wieki. Tylko z taką miłością będę przychodził do ludzkich wnętrz wierzących w mego Syna Jezusa Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Mówiłem wam już o tym, że po wyprowadzeniu sytuacji niewoli, śmierci z Egiptu, po zawarciu przymierza na Synaju, Izrael otrzymał, chciałoby się powiedzieć, wypis ze szpitala. Wiecie, co to jest wypis ze szpitala? Ja ich mam bardzo dużo. To się zrobiło w szpitalu, ale jeszcze tutaj proszę, proszę, to. Otóż po wyprowadzeniu z Egiptu, po zawarciu przymierza, Bóg mówi, żebyście nie byli dla innych narodów przykrymi, jak dla was Egipcjanie, obowiązują was dwie tablice. Umiłowanie Boga prawdziwego, który wam się objawił, i pożerzcie swoje wnętrza od drugiego człowieka i kochajcie go moją miłością. Wszystkie inne pisma proroków, pisma mądrościowe, są tylko rozwinięciem tych dwóch tablic, a my wiemy, że nawet w tych dwóch tablicach, zwłaszcza w pierwszej tablicy, nawet są ziarna, zaczątki czterech Ewangelii. Ewangelie są rozwinięciem. Ale mimo wszystko Izrael, mając z niewoli egipskiej, byli, chciałem powiedzieć brzydko po radziecku, tak wredni, tak niewierni, tak wredni, że nie było innego lekarstwa jak niewola babilońska. Wydać ich, żeby ich nawracali najbardziej znienawidzeni Babilończycy. A świątynia Salomona kapiąca złota przekreślona 11 razy łącznie z miastem Jerozolimą. Idźcie, nawracajcie się. Niełatwo było się nawracać. Ale jako wypis po latach dla tej części, która doszła do wniosku, że jednak myśmy zawinili. To nie jest słabość Boga Jahwe, tylko myśmy zawinili. Bo prorocy nam to mówili. Myśmy zewnętrznie umywali ręce przed każdym posiłkiem, ale uciskaliśmy tych biedaków, żyłowaliśmy ich przez etomara. Karnych praw deklarowaliśmy. To jako wypis dla tej świętej reszty, która poczuła się grzesznikiem, była dana tak zwana prehistoria biblijna. A więc raj, Kain, Abel, potop, wieża Babel. Tutaj były podane cztery czyny niewoli babilońskiej. Pierwsza, raj. Mimo, że był obowiązywał ich dekalog, oni sobie raj urządzili przez prostytucję sakralną. Nawet wprowadzili do świątyni jerozolimskiej. A po co się fatygować? Jak to można mieć pod ręką? Prorocy, proroków taśmy tak załatwiali jak Kain Abla. I to jest historia o Kainie i Ablu, to jest Izrael i prorocy. Amen. A w końcu Jezus Chrystus. Amen. A Izrael Kainem. Kto by się tam oglądał na biedaków? Trzeba było sobie z nich zorganizować siłę roboczą, chciwość. No i ten tak zwany potop biblijny, to właściwie obrazuje niewolę babilońską. Potop. Pewna reszta się nawraca. W związku z tym Bóg dzięki Cyrusowi wyprowadza ich znowu do ziemi obietnicy. Wieża Babel. Wiedzieli o tym, że są ludem przymierza. Ale oni, po co są dyplomaci? Sejm, senat tamtych czasów. Po co? Dyplomaci wchodzili w różne przymierza. Budowali wieżę Babel. Ale runęła wieża Babel, znaleźli się razem z królem, wszyscy wielcy dyplomaci w niewoli babilońskiej. Dopiero po 5 latach Bóg się odważył proroka Ezechiela do nich posłać. Mówię, ale uważaj, żeby cię nie zaciukali. Bo tak są wściekli na mnie. Ale i tak byli wściekli. Taki jest człowiek. Z najpiękniejszej rzeczy potrafi zrobić lipa. I tak prehistoria biblijna. Wieża Babel To jest Ewangelia Jana wraz z Apokalipsą. Mówi, jak odrzucicie krzyż, gdzie ja pomieszałem języki ludziom, dyplomatom pomieszałem języki. Czyli dopiero jak będziesz miał wnętrze, które należy do Boga, zbudujesz coś, co będzie trwałe. Inaczej, imperia takie jak Stalin budował, Hitler, wielu innych zginął. Odpowiednikiem wieży Babel jest pięćdziesiątnica. Dopiero wtedy, kiedy Bóg zamieszka we wnętrzu człowieka, można coś sensownego robić. Noe, potop. Zapowiedź Fiat Maryi, zaistniała arka na morzu pozornej wiary w Boga Jahwe. Dzięki Fiat Maryi, Maryja była arką. A później Fiat Jezusa Chrystusa w krzyżu i ostatecznie arką jest Chrystus zmartwychwstały. Kain Abel już wyjaśniał. Prosto. Raj. Raj polega na tym, że w sferze płodności istna rzeź dzieci poczętych, nienarodzonych. Rzeź. Gdybyśmy byli w stanie to ogarnąć, gdyby Bóg nam pokazał, to coś przerażającego. No i postęp, który polega na tym, że mamy prawo do tego. Jedna wielka patologia, zamiast tej miłości w Duchu Świętym, mężczyzny i kobiety i szczęścia dziecka. Człowiek sobie urządza raj. Nic mnie nie obowiązuje. Ja jestem w tej sferze Bogiem. I to jest katecheza z Księgi Rodzaju o raju. Dzisiaj w tej sferze wszyscy, nie przepraszam wszyscy, bo my tu porządni. W każdym razie ogromne masy. My decydujemy. Będziecie jako bogowie. Szatan mówi, ty decyduj. Będziesz na jakoś tam Chrystusa się oglądał. Takoż te cztery katechezy z prehistorii biblijnej są jaskółką czterech Ewangelii, które będą rozwinięciem tych myśli, tych przyczyn cierpienia w niewoli babilońskiej. I nic dziwnego, że to, co świat wnet spotka, to zaboli. Już będzie niemożliwe, człowiekowi się odechce, lekceważyć Boga, bo znowu nie Bóg, ale tym razem demon będzie nawracał świat. Ważne jest, żeby mieć pewien obraz całości Pisma Świętego, gdy my przez czytania wchodzimy w detale, w szczegóły, tak jak dziś. Żeby wiedzieć, że cały Stary Testament to jest... To są dwa wypisy ze szpitala, gdzie świat był leczony. Wypis z pobytu w Egipcie i niech się Egipt nie powtarza. Wypis z Babilonu i niech się Babilon nie powtarza w waszych sercach, ani w rodzinie ludzkiej. I po to jest Pismo Święte. A nie po to, że jak ty przyjmiesz Pana Jezusa w Komunii Świętej, to już dyplom do nieba. Komunia musi być najpierw w Słowie Boga. Nawet może nie być tej komunii w przeistoczeniu chleba i wina. Amen.